Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek, moim gościem, rozmówcą, przewodnikiem w naszych rozważaniach będzie Tomasz Rowiński. Dzień dobry Tomku.
Dzień dobry.
A mamy rozmawiać o polskim społeczeństwie diagnozowanym dzisiaj ze względu na różne obecne w nim konflikty, aspiracje. Można powiedzieć, że wraz z powodzeniem socjologii, która o lepsze idzie od dziesięcioleci z psychologią, tak? Ciągle przyglądamy się sobie, a to poprzez właśnie okulary psychologów, a to poprzez okulary socjologów. No, że nikt tego nie kwestionuje, że oba spojrzenia są interesujące, dopełniają się. No a teraz te spojrzenia, można powiedzieć, wielu osób stały się jeszcze wnikliwsze, bo różne przemiany polityczne, które mamy w kraju i które no, wielu przeżywa jako po prostu przełom, tak? Jakiś rodzaj pęknięcia. Tak? Jedni pozytywnie to określają, koniec nareszcie z trzecią RP. Co prawda ta czwarta jeszcze zbudowana nie jest, ale powiedzieć, że jest ten triumf rewolucyjny taki, że już się udało, czy się udaje odrywać od pewnej przeszłości. No a drudzy wręcz odwrotnie, z niepokojem, lękiem, przerażeniem, że ten ancien reżim, że to jakby to powiedzieć budowane przez 20 kilka lat społeczeństwo obywatelskie, państwo prawa i tak dalej, to co właśnie nazywaliśmy trzecią RP, że to się wszystko rozsypuje. My oczywiście znowu nie chcemy tu rozważać poszczególnych narracji politycznych, które wokół tego powstają i mają być kośćcem dla ideologii takiego czy innego ugrupowania, tylko interesuje nas to, że po obu stronach, ale w tej chwili chyba bardziej po stronie tych którzy są niezadowoleni, przerażeni, tak, trochę zdenerwowani tym, co się dzieje, no, wzmaga się wysiłek analityczny. Co się mianowicie takiego stało, że no, niektórzy odważnie powiedzą, nie znaliśmy Polaków, tak? Nie poznaliśmy ich na tyle dobrze, żeby nie pominąć, żeby nie zlekceważyć jakichś ważnych aspiracji narodowych, no narodowych, no w każdym razie jakichś...
Właśnie dla wszystkich narodowych,
nie
tak?
Za bardzo narodowych, społecznych, tak? Jakichś klasowych też można powiedzieć, prawda? No i pewnie nie przez przypadek, trochę a propos wydanej niedawno książki Macieja Gduli o trochę nieszczęśliwym tytule Nowy autorytaryzm, to przy tej okazji pewnie ta, nie ma co ukrywać, nasza rozmowa się tutaj zawęźla. Ty jesteś wnikliwym czytelnikiem tej książki. Ja znam ją raczej z omówień i z wywiadów autora. Powiedz mi, co według ciebie w tej akurat diagnozie byłoby ciekawe i na ile ona coś nam dodaje, bo oczywiście nie chcemy rozmawiać tylko o tej książce, tylko ona jest trochę pretekstem do szerszej rozmowy. Co według ciebie tutaj ona nam otwiera albo jakie tematy zamyka?
Ja bym w ogóle zaczął od tego, że ciekawe, że powiedziałeś, że ancien reżim, bo to już któryś ancien reżim to by wskazywało, że ciągle żyjemy w czasach rewolucyjnych, że siłą rzeczy
tak
potwierdziłeś pewien rodzaj takiego po prostu nie do zatrzymania przez nas, nieustannego jakiegoś wymieniania się elit prawdopodobnie, bo to w pewnym sensie można do tego sprowadzić, czy właśnie, jakby powiedział Maciej Gdula, pewnych klas dominujących, tak, i zmieniania się jakiegoś takiego tego języka opowieści, ale i też władzy po prostu, tak, posiadania władzy. Wydaje mi się, że to, co jest ciekawe w tej książce, bo to jednak jest książka, powiedzmy sobie od razu, bardziej napisana do odbiorcy lewicowego, tak? Maciej Gdula jest, nazwijmy to, autorem, socjologiem, naukowcem, ale też
związanym z krytyką polityczną.
Tak, w jasny sposób jakby też orientującym swój światopogląd. I oczywiście dla nas, nie lewicowego czytelnika, to jest też ciekawe zobaczyć, w jaki sposób zmieniają się pewne sposoby postrzegania. Przede wszystkim to, co chyba jest takim sednem tej książki, to wcale nie ten nowy autorytaryzm, o którym pewnie porozmawiamy, ale który wydaje mi się dosyć słabo uzasadniony, a raczej zwrócenie uwagi na to, że dotychczasowe czy trwające cały czas opisy tej sytuacji politycznej, którą mamy w Polsce ze strony lewicowej czy liberalnej, po prostu są nietrafne, a wręcz wspierają jeszcze mocniej rządy Prawa i Sprawiedliwości, tak byśmy to powiedzieli, prawda?
Czyli pod tym względem jest to rodzaj jakiegoś no, zerwania, jakiejś frondy w stosunku do takiego jakby to powiedzieć, samozadowolonego przekazu po tamtej stronie, bo mieliśmy przecież te dominacje różne diagnozy i profesor Czapliński, symbol tych wszystkich kolejnych komunikatów, jaka jest Polska, co się w niej dzieje. I nagle się okazuje, że te główne obserwatoria, no, według Guduli nie podały właściwych stanów na Wiśle, tak?
Ja bym powiedział tak, że mam, że autor się nie obrazi, że ja też nie przekręcę, ale jest takie zdanie, do pewnego stopnia nawet zabawne, bym powiedział, w tej książce, gdzie autor mówi, że dotychczasowe sposoby opowiadania lewicy o sytuacji w Polsce właściwie zapewniają jej jedynie dobre samopoczucie, że jest po właściwej stronie historii, tak? I jakby nie wprowadza to żadnego ruchu w rzeczywistości, politykę, tak? Znaczy przede wszystkim...
A to ciekawe, bo wiesz, ja ci powiem, że to się wydawało domeną, przecież ja taki zawsze przytyki niepozbawione podstaw się pojawiały, że to po stronie prawicowej jest takie właśnie oderwanie od rzeczywistości, ciągłe deklamowanie pewnych roszczeń, wyobrażeń o tym, jak państwo powinno funkcjonować, społeczeństwo, jakie powinno być, tak? Natomiast przemiany, o których mówiła lewica, miały być na tyle niepowstrzymane i na tyle naturalne, że wręcz nie trzeba było być wielkim prorokiem, tak? Żeby coś przewidzieć.
No tak, ale to jak no, widzimy, jaka jest sytuacja, tak? To znaczy perspektywa autora jest bardziej lewicowa niż liberalna, to znaczy pisze z perspektywy kogoś, kto ma świadomość, że nie ma reprezentacji swojej w parlamencie na przykład, tak? Bo mówi, lewicy nie ma w parlamencie, tak? Czyli, że tutaj żadne z ugrupowań nie jest w żaden sposób satysfakcjonujące. Wręcz książka się zaczyna od rozdziału, który ma tytuł Dlaczego nie zagłosuję na PO, tak? W sytuacji, no kiedy, jak autor pisze, wielu moich znajomych, dobrych ludzi, jak to formułuje, zaczyna się zastanawiać, czy jednak nie należałoby powrócić, tak, do popierania dawnej władzy w ramach ratowania właśnie jakiegoś starego porządku. Przy czym oczywiście u Guduli jest to ciekawe, że mi nie ma żadnego powrotu do starego porządku, bo przecież nie tęsknimy do żadnego starego porządku, tak, który był za Platformę, chodzi nam o jakiś zupełnie inny porządek. Znaczy, wydaje mi się, że, bo zmierzam cały czas, a przebijamy do innych tematów, może to pociągniemy zresztą też w drugiej części, że jednym z centralnych pojęć, przynajmniej w pierwszej połowie książki, jest populizm, to znaczy to co jest taką bardzo częstą diagnozą działań centroprawicowego rządu polskiego, jest określane jako populizm i Maciek Gdula mówi, że to jest błąd. To była diagnoza, którą można było stawiać przy pierwszym rządzie, pierwszych rządach
w 2005,
PiSu. Tak, ponieważ populizm, jak mówi Gdula, przede wszystkim jakby wypełnia pewne braki w dyskursie publicznym, tak, w języku publicznym. Populizm podnosi pewne tematy, które przez dominujący nurt polityki, publicystyki jest wypierany, ale w rzeczywistości nie realizuje żadnych albo większości postulatów, które podnosi. Daje tylko pewnie symboliczny oddech publiczności politycznej, jak ja to mówię, która czuje się...
Nareszcie ktoś to powiedział.
Tak, coś w tym rodzaju. Tak, nareszcie ktoś to powiedział. Wreszcie tutaj nie ma żadnej poprawności politycznej. Wreszcie muszą tego słuchać, tak? Muszą ci, którzy rządzą, słuchać tego, co my mamy tutaj do powiedzenia, a nigdy nam nie pozwolono tego mówić. Rzeczywiście, no, można powiedzieć, że na pewnym etapie, tak, historii III Rzeczpospolitej to był bardzo zrozumiały ruch. To znaczy, wydaje się, że to jest początek, tak zaczyna się pewna zmiana w ogóle klimatu i pewnej mentalności politycznej, tak? To znaczy od dostrzeżenia pewnych symbolicznych takich niesprawiedliwości, byśmy to nawet w cudzysłów może wzięli, tą sprawiedliwość, jakiejś takiej dysfunkcji, tak, języka politycznego, a dopiero potem tak naprawdę okazuje się, że za tymi dysfunkcjami języka mamy też dysfunkcje znacznie bardziej poważne, społeczne. No i wtedy właśnie przychodzi taka władza, która wcale nie ogranicza się tylko do obietnic, tak, i do podnoszenia tych symbolicznych, powiedzielibyśmy, jakichś takich braków, ale rzeczywiście stara się realizować coś, co oczywiście z perspektywy lewicy jest problemem, lewicowy program, czy taki solidarnościowy.
Także... I ten program w dniach naszych przynajmniej częściowo przyszedł, tak? Tak rozumiem.
Tak. O tym Gdula pisze, że to jest taki rodzaj tego łechtania się, tak? Że jesteśmy po dobrej stronie historii, a ci, którzy rządzą, to są ci populiści, prawda, którzy tak żerują na jakichś takich ludzkich brakach i lękach i różnych emocjach społecznych, ale on mówi, że to wszystko jest, takie mówienie jest bez sensu, dlatego że ta władza, która przyszła, wiele rzeczy zrealizowała, tak, różne te aspiracje, które no, dotyczyły na przykład nie, z jednej strony niesprawiedliwości w lokalnej Polsce, tak, dotyczącej różnego rodzaju splotu władzy, ale też zupełnie takich podstawowych rzeczy, jak wyjście naprzeciw coraz bardziej rosnącemu poczuciu, że jednak ubóstwo w Polsce można zwalczać, tak? Uh-huh. Czyli no, uh-huh. oczywiście program Rodzina 500+, program mieszkaniowy, pewna reforma finansów państwa, tak? O czym się też mówi, to znaczy skuteczniejsze ściąganie podatków, to też jest ważne, chociaż my często tego nie zauważamy, to dla lewej strony jest ważny taki element, tak? Znaczy ograniczenie, prawda, takiego złodziejstwa, byśmy powiedzieli, podatkowego, tak? Które no, często gdzieś w liberalnym modelu jest tak lekceważone. Więc...
traktowane jako pewne, jakby to powiedzieć, no, smar nowoczesności. Tak,
tak. Jest jakiś taki, potem... No i wobec takiego właśnie, takiego problemu stoi autor w swojej książce. Można powiedzieć, że ta książka jest taką reakcją, no właśnie na pewnego rodzaju bezradność, tak? To znaczy ona powstała na bazie, jak sam pisze Maciej Gdula, badań w małym mieście mazowieckim, prawda? I tego, dlaczego, jakby na podstawie jakichś wywiadów, takich badań jakościowych próbuję odpowiedzieć, dlaczego ludzie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
Zrobimy sobie teraz przerwę, a potem wrócimy do tego spotkania z rzeczywistością. Wracamy do naszej rozmowy o diagnozie społecznej Polski w ostatnich lat, o opisie tego również przełomu politycznego, którego jesteśmy świadkami, zresztą nie tylko w Polsce, ale interesuje nas tutaj obraz Polski. Książka, która jest punktem wyjścia naszej rozmowy, książka Macieja Gduli, ona powstała i dlatego warta jest jakoś szczególnej uwagi, powstała jako opowieść z badań, to znaczy badania zostały przeprowadzone. To nie jest tylko opowieść człowieka o jakimś autorytecie. Mamy takich profesorów, którzy po prostu wydają książki, no i wiadomo, że są autorytetami. Gdy piszą, że w Polsce taki, taki jest, no to istnieje takie domniemanie, że jak się to potem powtórzy w wielu różnych audycjach, to tak w Polsce albo jest, albo będzie. Natomiast tu mamy trochę inną sytuację, wydaje się bardziej realistyczną. Tak jest badanie, oczywiście jest wycinkowe, ale jednak dotyczy pewnego konkretu Polski i akurat tego konkretu, który wydaje się ze względu na wybory, najbliżej tego wyboru politycznego, który wyniósł do władzy Prawo i Sprawiedliwość, dał taką niewiarygodną tak siłę właściwie rządzenia, tak? Taki mandat rządzenia. I teraz on próbuje przez te badania zrozumieć, kim są ci Polacy, których z kolei no, ta liberalna opinia opisuje po prostu jako czerń, niebezpieczną, irracjonalną czerń. Tak? No tutaj próbujemy, znaczy Gdula próbuje jakąś racjonalność tego uchwycić. Jaka jest ta racjonalność tych wyborów?
No, powiem tak, mnie trochę w tej książce brakuje tych badań. To znaczy widać, że one są, tak? I jakby autor potwierdza i ja mu wierzę.
Mm-hmm. Natomiast
trochę brakuje mi jakby szerszego wycinku, tak, z tych wywiadów, które są przeprowadzone. I mam takie wrażenie, że czasami, ale to tak w formie dygresji tu opowiadam, czasami autor jakby zbyt szybko przychodzi z pewnych pojedynczych wycinków, tak, które no, przygotowuje dla nas, tak. Nie mamy całej wypowiedzi, ale otrzymujemy jakiś taki preparat twierdzeń, w których no, dosyć szybko wyciąga pewne wnioski na temat postaw, tak, tych ludzi, z którymi rozmawia. Oczywiście raz czy dwa zastrzega się, że jakby generalizacje nie będą trafne, tak, ale jednak mam wrażenie, że sam trochę w tego typu generalizacje popada, kiedy no na przykład wyciąga wnioski na temat postaw moralnych, tak, poszczególnych osób na podstawie jakichś pojedynczych wypowiedzi dotyczących w stosunku do imigracji na przykład, tak. Wydaje mi się, że tam są takie miejsca, gdzie jest to zbyt skrótowe. Natomiast to, co
czy to
jest...
chodzi po prostu ci o to, że na przykład słysząc jakiś fragment znanego sobie komunikatu, włącza go od razu w jakiś pakiet ideologiczny i od razu swojego rozmówcę przypisuje do niego?
To albo jest... bardziej przypisuje na przykład wniosek na podstawie jednego zdania, tak, czy jednej wypowiedzi, wniosek przypisuje jako cechę całej klasy, tak, ponieważ posługuje się tym pojęciem klas społecznych, więc od razu jest pewnego rodzaju takie poczucie, że jest to jakiś rodzaj takiej stygmatyzacji, tak, pozytywnej czy negatywnej, jakby tutaj bardziej chodzi mi o pewną metodologię, jakby no, pisania tej książki, czy moją metodologię odbioru, tak?
Tego, co jest
napisane, to widzę tu pewne takie skróty, ale też nie chcę się zatrzymywać na tym, co jakoś wydaje mi się słabsze, akurat w tym momencie, kiedy pytasz o to, co jest najistotniejsze, to wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy zgodzimy się na to, że te różnice, które on opisuje w książce, można potraktować jako klasowe, to na pewno ciekawe są te różnice, które się po prostu pojawiają, niezależnie jakie
jakie
nazwiemy.
Jakie to różnice? Jak on opisuje?
To są takie różnice, które pokazują, że ta grupa, ta warstwa w tym małym miasteczku, tak, którą definiuje jako klasę średnią, jest najtwardszym elektoratem, jakby to byśmy powiedzieli,
obecnej
władzy. Mhm. Że nie klasa ludowa, tak, która, jak autor pisze, jest no taka konserwatywnie tolerancyjna, to jest takie określenie, ale ma jakiś taki zdroworozsądkowy, też jak autor formułuje, dystans, który prawdopodobnie miała też i do poprzednich władz. I owszem, popiera, ponieważ ta klasa ludowa popiera obecne rządy w większości, ponieważ widzi, że pewne rzeczy zostały zmienione wedle ich oczekiwań, a szczególnie jeśli to dotyczy jakichś takich spraw pewnej podstawowej sprawiedliwości, tak? Natomiast też jednocześnie jest taki, to moim zdaniem, to nie jest w książce powiedziane wprost, po prostu dystans wobec władzy, tak? Znaczy, że byli tamci i się zepsuli, tak? Zobaczymy, czy ci się też nie zepsują. Moim zdaniem to jest głównie tego typu dystans w tej klasie ludowej. Być może oznaczałoby to, że tak zwane zużywanie władzy właśnie odbywa się głównie w tej tak zwanej niższej, tak, klasie.
A co napędza tych...
No właśnie, czyli taka klasa średnia jest najbardziej, byśmy powiedzieli, zideologizowana, taka wzburzona politycznie, prawda? Ponieważ też ma, można powiedzieć, z jednej strony aspiracje, też ma poczucie, że ma bliższy kontakt, no nazwijmy to, z jakimiś kręgami lokalnej władzy, tak, że przez lata czuła się w jakiś sposób, no, spychana na margines, tak, przez różnych ludzi, często urzędników, przez sądy, tak, przez jakby ten krąg, można powiedzieć, taki instytucjonalny. I teraz jakby kiedy widzą wolę, widzą siłę, tak, działania, dobrej zmiany, no to jakby przeżywają to jako osobiste zwycięstwo. Jest ciekawy taki wątek, nie wiem jak na ile on był, jest szeroko potwierdzony w tych wywiadach, ale takie rzeczy autor przytacza, kiedy pokazuje taką niespójność opowieści też tej klasy średniej, tak? To znaczy one są, często sprawiają wrażenie, te narracje jakby opowiadały to dwie zupełnie różne osoby. Oczywiście też zdajemy sobie sprawę, że jest to pewien preparat autora, to znaczy on nam podaje to tak, żebyśmy to dobrze zobaczyli, ale można mu tu wierzyć, bo rzeczywiście są to z jednej strony wypowiedzi, które na przykład bardzo pozytywnie oceniają prywatne doświadczenie, tam jest przykład nauczycielki, która opowiada o swoim doświadczeniu ze szkołą, która jest bardzo dobry kontakt z uczniami, w ogóle przyjemność takiej pracy i tak dalej, a równocześnie jakaś straszna, apokaliptyczna opowieść o dyrektorze, który ją krzywdził, o jakichś przejściach życiowych, sądowych i tak dalej, prawda? Więc jakby ten świat taki jest bardzo rozdwojony i inna jest ta opowieść, kiedy po prostu dotyczy pytań politycznych, o taką tożsamość polityczną, a inna, kiedy jest to taka prywatna opowieść o jakichś takich osobistych doświadczeniach. Więc jakby to jest bardzo ciekawe.
No właśnie, gdy to autor relacjonował w swoich wystąpieniach, właśnie nie książkowych, tylko w opowieściach o książce, i gdy teraz słucham również tego, co ty relacjonujesz po swojej lekturze, to się zastanawiam, czy mamy rzeczywiście do czynienia, bo samo określenie klasy jest tutaj chyba mylące, ono za bardzo, nie wiem, czy to są dokładnie można użyć tutaj tego określenia, ale powiedzmy, że te dwie grupy, tak, które tutaj zostały przez niego nazwane klasą ludową, najpierw taką mniej zaangażowaną, mniej wyrywną, że tak powiem, w obecnych sporach politycznych, i klasę średnią, która z kolei jest tym twardym elektoratem tej, w cudzysłowie, rewolucji politycznej, to się zastanawiam, czy to jest tak naprawdę grupa ludzi ulepionych dokładnie z tej samej gliny, tak mówiąc metaforycznie, czyli tak naprawdę oni mają bardzo podobny opis świata, uzależności, swoje własne uwarunkowania zawodowe, finansowe i tak dalej, i tak dalej. W takim razie, jeśli by tak było, to dlaczego dochodzi do do takiego zróżnicowania, załóżmy, że dobrze je tutaj opisano, to by było jakby rozrywanie pewnej grupy, która pierwotnie właściwie żyje w jednych, w podobnych warunkach, uwarunkowaniach i nagle jedna z nich, część tej grupy uzyskuje jakieś aspiracje, które ją rwą gdzie indziej, tak? Prowadzą gdzie indziej. Rozumiem, że jednym, znaczy to są jakieś interesy pewnie zwyczajnie prestiżowe, ekonomiczne, przejęcie czy wypchnięcie jednej elity, a wejście w jej miejsce to jest oczywiście też i los wielu tysięcy ludzi po prostu w Polsce, którzy jedni uzyskują lepsze warunki, tak, a drudzy gorsze. Do tego dochodzi, albo może, trudno powiedzieć, może od tego się zaczyna, że jest też jakaś inna wizja Polski, tak? No zależy, u różnych ludzi to jest w różnej kolejności. I w związku z tym też inne wyobrażenie służby społecznej, pewnego wymagania od siebie, tak? Trudno to na podstawie tego, co od Gduli słyszymy, dokładnie opisać, prawda? Czy mamy do czynienia z rzeczywiście rekonstrukcją państwa polskiego, na przykład na podstawie nowego jakiegoś dynamizmu, tak? Pewnej grupy ludzi, którzy rzeczywiście nie wiem, chcą budować Polskę, tak, powiedzmy, czy na przykład, nie musi to się rozdzielać, ale powiedzmy tak alternatywą, czy też bardziej chodzi o to, że no są to ludzie, którzy wiele lat cierpieli bycie w drugiej, on mówi o tych, o ludziach siedzących w orkiestrze gdzieś tam w dali, prawda, że siedzą w dali, chcieliby zagrać w pierwsze skrzypce, tak, i, czyli jest niechęć do elity, która cały czas nie pozwalała nam zagrać pierwszego miejsca. Rozumiem, że w opisie Gduli to jest jeden z takich przez niego ulubionych wątków, tak, że tak
najpierw... To ciekawe, bo ta rewolucja kontrabasów w książce się nie pojawia, jeśli nie przeoczyłem, samo to sformułowanie, które jest w wywiadzie, do którego się odwołujesz. Mam wrażenie, bo teraz jak o to pytasz, to nagle te rzeczy przestały być dla mnie aż tak jasne, bo bardzo ciekawie w książce rzeczywiście są zdefiniowane klasy poprzez pewne cechy, tak? Na przykład jedną z cech klasy średniej są aspiracje, prawda? I to jest oczywiście taki, można być mieszczański. Z drugiej strony pewna potrzeba tam porządku, ale gdyby się skupić na tych aspiracjach, to można powiedzieć, że nastąpiło coś takiego, że schyłek tej trzeciej RP, tak sobie ją określmy, nastąpił w momencie, kiedy klasa średnia uświadomiła sobie, że jej aspiracje w rzeczywistości nie są realizowane, tak? No dotyczy to ludzi, nazwijmy to, z prowincjonalnego miasteczka, tak? Nie dotyczy to Warszawy czy dużych ośrodków, tylko mniejszego miasta. To znaczy, że cała opowieść taka mieszczańsko-liberalna, która jest opowieścią trzeciej RP, i to myślę, żeby się autor z tym zgodził, oni odkrywają jakby nieprzystawalność swojego losu, tak to powiedzmy, tak? Swoich aspiracji, swoich stanu majątkowego, swojego wpływu społecznego czy kultury, tak? Takiej nieadekwatności siebie i tej opowieści. No i właśnie na to miejsce przychodzi ten populizm, tak? Który nie jest populizmem takim prawdziwym i dokonuje pewnej takiej dekapitacji, tak? Tych elit. Rozprawia się z tymi ludźmi, którzy stanowili jakiś rodzaj takiego szklanego sufitu, można by powiedzieć, tak? Posługując się tym sformułowaniem, no bardziej dotyczącym rynku pracy, tak? Jak i właśnie też aspiracji ludzkich i niezdolności, niemożności przebicia się wyżej. I właściwie można by powiedzieć, że to jest świadomość tej niekoherencji, takiej niespójności, wynika z tego, że budowano w tej klasie średniej takie poczucie, że właściwie tylko krok ją dzieli od klasy wyższej. Wydaje mi się, że to jest taki ważny moment w tej książce, bo jak potem Maciej Gdula przechodzi do pewnych takich pomysłów, w jaki sposób lewica mogłaby rozerwać tą narrację centroprawicową, to mówi, że trzeba byłoby uświadomić klasie średniej, że więcej ją łączy z klasą ludową niż z klasą wyższą, tak? To znaczy, że trzeba by rozerwać pewne związki aspiracji i jakiegoś takiego społecznego dążenia, tej energii społecznej, która wynika z rozczarowania, że się nie może dołączyć do tej klasy wyższej, z jakimś takim sojuszem w pewnych sprawach z klasą ludową, ponieważ nie wiem, w sprawach na przykład materialnych często niższe stany klasy tej średniej niewiele się różnią tak naprawdę od klasy ludowej, prawda? To jest widać taki jakiś dosyć taki ważny moment, kiedy autor próbuje no, jakiś taki pewien projekt przedstawić, powiedzmy polityczny, to znaczy jakąś szansę dla swojej strony, tak? Dla lewicowej.
Tak, odbudowy jakiejś opozycji, która miałaby realne
No i oczywiście szanse. Też konieczność, to trzeba się tego spodziewać takiego autora, ale konieczność zerwania poczucia takiej jedności narodowej, na rzecz właśnie interesów grupowych, tak, klasowych. Tylko mówię, że problem polega na tym, że trzeba by samej klasie średniej powiedzieć, że jej opowieść o jej aspiracjach nie jest najważniejszą opowieścią o Polsce. No ale to opowieści o Polsce i to, które są najważniejsze, to wszyscy w polityce mają.
Pozostaje u mnie pewien niedosyt i pytanie, czy ostatecznie ta grupa, która okazała się skutecznym czynnikiem zmiany w ostatnim rozdaniu politycznym, czy to jest grupa, która tak naprawdę, ta moja aluzja do ancien reżimu tutaj, która była zablokowana realnie na swoich pozycjach, a z drugiej strony postanowiła swoje aspiracje opisać tak, jakby była arystokracją, arystokracją trzeciej RP, tak? To znaczy po prostu chce wymienić elity, chce stanąć na tym miejscu, ale tak samo opisuje swoje marzenie i szczęście, jak opisywały to elity trzeciej RP. Czyli że generalnie chodzi o zamianę tylko ludzi. To jest jedno. Czy to o to chodzi? Czy też mamy do czynienia z ludźmi, którzy mają świadomość, że są kimś innym niż ci, którym władzę zabrali, tak? I chcą tę władzę kształtować inaczej, tak? To jest pytanie. No, ale spróbujemy, może cię jeszcze będę podpytywał w trzeciej, ostatniej części naszej rozmowy. Teraz zróbmy sobie chwilkę przerwy. Wracamy do naszej rozmowy i tym razem już chciałbym cię zapytać o rzecz, która dotyczy nie tyle portretu społeczeństwa, tylko portretu tej władzy, która w imieniu społeczeństwa ostatnio objęła rządy, tak? Czy tę grupę, która objęła rządy. I tutaj książka ma ten swój taki tytuł mocny, pewnie zdobywający sobie czytelników. Nowy autorytaryzm, tak? No bo teraz to brzmi już samo jako takie oskarżenie, a ponieważ te oskarżenia już idą we wszystkie możliwe maksima w tej chwili, to pewnie czytelnik po tej stronie bardzo oczekuje takich mocnych komunikatów. W książce, jak powiedziałeś, tego właściwie nie ma. Ale pamiętasz, że już dobre, nawet więcej niż parę miesięcy temu można już mówić o tym, że komentatorzy bliżsi prawej stronie, niekoniecznie prawicowi, ale bardziej albo centrowo, albo centroprawicowi, tak, analitycy. No, Rafał Matyja, to kiedyś była taka analiza już po objęciu rządów przez Prawo i Sprawiedliwość. I on mówił, powiedział, że niestety projekt tej wielkiej zmiany obecnej nie jest projektem przebudowy instytucjonalnej tak naprawdę państwa, tylko rzeczywiście przesunięcia władzy do innej grupy ludzi. Zasada jest taka, zmienią się ludzie w aparacie władzy, zmieni się Polska, a nie odwrotnie, że zmieniamy instytucje i wtedy ona kształtuje, czy troszeczkę odrywając się, ale ciągle jesteśmy blisko tej książki, ale trochę odrywając się od tego, łącząc te dwie analizy, co byś na ten temat spróbował.
To bym powiedział, że może nawet trzeba powiedzieć mocniej niż Rafał Matyja, bo gdyby to chodziło tylko o przesiadanie się, tak, rządzących, ale mamy do czynienia też niestety w wielu wypadkach z rozmontowywaniem instytucji, które wcale nie musiałyby być rozmontowywane. To wydaje się, że jest problemem, bo to, że władza się przesiada, no to jest powiedzmy w demokracji normalne. To znaczy, powiedziałbym, pewien taki no, historyczny chyba ton elit trzeciej RP, raczej bym powiedział, że był nienormalny, tak? Mhm. Ponieważ de facto dochodziło...
Poczucie posiadania władzy.
Tak, ponieważ w gruncie rzeczy przez te, powiedzmy, pierwsze te 25 lat Polski po 89 roku mieliśmy do czynienia z takim pewnego rodzaju układem, tak? Znaczy nie używam tego w takim sensie, jak może używa tego Jarosław Kaczyński, tak? Ale pewnego rodzaju właśnie grupą takich elit,
trzymających władzę.
Trochę okrągłostołowych, prawda, które, no jak to zresztą w SLD takie było powiedzenie, że nic się nie stało, przegraliśmy wybory, ale następne wygramy. Znaczy skończyło się inaczej, ale chodzi o pewien rodzaj takiej mentalności. To znaczy, że po prostu władza przechodzi w kręgu, w jakimś kręgu określonych środowisk, osób, partii i z nią się nic tak naprawdę nie dzieje, tak? To znaczy, to jest jakiś taki, taka cyrkulacja bez znaczenia, tak? Można powiedzieć, że być może w 2015 roku, bardziej nawet niż w 2005, ale to też były jakieś takie znaki, znaczy doszło do jednak dość rzeczywistej zmiany władzy, to znaczy środowiska realnie skonfliktowane z dotychczasowymi, no po prostu weszły w pozycję rzeczywistych rządów, zaczęły te rządy pełnić, tak, wypełnić jakąś swoją wolę polityczną, nie oglądając się na dotychczasowe elity, czy jakiś taki główny nurt. No tylko jakby problemem jest to, że zaczęły też rozmontowywać te dobre, powiedzmy, rzeczy, które zostały stworzone, czy zbudowane przez pierwsze ćwierć wieku, no bo nie możemy też powiedzieć, że nie było takich rzeczy, tak, to znaczy pewna w ogóle struktura instytucjonalna państwa jest zawsze dobra, ona może wymagać naprawy, ale ją się buduje właśnie w czasie, tak? To znaczy nie buduje się instytucji z dnia na dzień, tylko one wymagają też pewnego takiego osadzenia się w historii, w ludzkich praktykach, tak? W oczekiwaniach, budowaniu zaufania między instytucjami a społeczeństwem. To jak bardzo wiele czynników. A tymczasem mamy teraz no właśnie takie działanie siłowe, tak? Przyjdą następni, to znowu zbudują swoje pseudoinstytucje, bo co to jest za instytucja, która nie trwa dłużej niż ten, który ją założył, tak? Znaczy można powiedzieć, że taka bazowa definicja instytucji to jednak coś, co trwa dłużej niż ludzki los, tak? Jednostkowy. Czy chociażby dyrektor, tak? Na stanowisku. Więc jakby wydaje się, że to jest taki kłopot, a z drugiej strony w różnych takich sprawach, które mogłoby się wydawać, że są nierozwiązane w Polsce, też niekoniecznie te rozwiązania przyszły, więc mamy po prostu zmianę, ale nie mamy z tą zmianą budowania jakiejś takiej lepszej jakości w wielu przestrzeniach, no tylko tak jedno plemię wypchnęło drugie plemię i na zasadzie plemiennej też rządzi, tak? To znaczy po prostu
nie dopuszcza, bierze
swoje, dzieli łupy.
Tak, tak. Namierza tych, którzy są bliżsi sąsiedniego plemienia,
tak,
i
tak.
Eliminuje. Niemniej słowo autorytaryzm jest mocne. Czy Dula próbuje gdzieś zdefiniować ten...
No tak, jest cały rozdział na ten temat poświęcony, ale mam takie wrażenie, że znaczy autorytaryzm jest tu definiowany przez odniesienie do takiego dwudziestowiecznego, powiedzieliśmy, autorytaryzmu. I tam jest właśnie dawanie poczucie siły, jedno taka kanałowość przekazu między władzą a społeczeństwem. Problem polega na tym, że jest takie zestawienie, prawda, starego autorytaryzmu. Z nowym autorytaryzmem to właściwie nic poza tym poczuciem wspólnotowości się nie zgadza. No bo tak, ani nie mamy jednokanałowego przekazu, wręcz autor pisze, że ludzie teraz sobie sami wybierają media, sami poszukują, kogo chcą słuchać, prawda? Czyli jakby mamy raczej taką wolność po prostu pewnego wyboru. Oczywiście, że są bańki internetowe, społeczne i tak dalej. No ale to jakby jest inny wątek. Tak samo nie ma odrzucenia systemu demokratycznego jako sposobu wyboru władzy, tak? Więc na końcu tych zestawień ja nie wiem, co jest cechą charakterystyczną tego nowego autorytaryzmu. To trochę jest tak, jak w wywiadzie, który ty przywoływałeś z autorem, że to jest pojęcie nowe i jeszcze niezbyt dobrze zbadane. I powiedziałbym, że to niezbyt dobrze zbadane jest bardzo tutaj trafne. Co więcej, no niestety można by powiedzieć, że być może jest to taka trochę pałka, tak, którą można po prostu przyłożyć politycznym oponentom, bo gdyby wziąć te cechy nowego autorytaryzmu, które Maciej Gdula wypisuje, no to zupełnie swobodnie można by przyłożyć je do, nazwijmy to, liberalnych elit trzeciej RP, prawda? Ale tak samo dawały pewne poczucie właśnie aspiracji, pewnej wspólnoty, transformacji, z przechodzenia od zła komunizmu do dobra, prawda, dobrobytu, ale jednocześnie też nie było autorytarnego przekazu jednokierunkowego, prawda, i tak dalej, więc raczej powiedzielibyśmy, że było rodzaj takiego zawężania czy ograniczania, prawda, spektrum tego dyskursu publicznego, ale tego nawet teraz nie ma, bo przecież owszem, władza obecna, no nie wiem, ma kontrolę nad mediami publicznymi, ale nie jest ograniczona wolność mediów, jak do tej pory przynajmniej, więc też trudno mówić właściwie poza właśnie tymi zmianami niekorzystnymi czy negatywnymi dotyczącymi instytucji, no na jakąś taką zmianę właśnie w kierunku społeczeństwa autorytarnego. Zresztą Gdula sam pisze, że nawet nie możemy się odwołać do takich dwudziestowiecznych teorii osobowości autorytarnej, tak? Mieliśmy takie terory, które były takie psychologizujące. To znaczy, że jest pewien typ człowieka, który z chęcią wchodzi w tego typu rolę. On mówi, że właściwie to, co, czego doświadczył jako badacz w tymże miasteczku mazowieckim, też podważa tego istnienie tego typu osobowości, że czynniki są szalenie złożone. Więc ostatecznie nie wiadomo, co poza pewnym takim poczuciem właśnie pewnej wspólnoty, pewnego odzyskania właśnie jakiejś takiej dumy z bycia obywatelem, z bycia Polakiem.
Stawania z kolan.
Stawania z kolan, tak. Poza tym stawaniem z kolan nie wiem, jakie są cechy tego nowego autorytaryzmu, a to chyba zbyt mało, żeby formułować tak mocną, jeżeli by to miała być naukowa, tak, teza.
Może ktoś rozwinie tę tezę, czekamy, albo jakieś inne opisy tego fenomenu, który mamy przed oczami, w którym po różnych stronach sporu uczestniczymy. Dziękuję ci za rozmowę, dziękujemy państwu za uwagę. Zapraszam jak zwykle w następną niedzielę o godzinie 13 do naszego konwersatorium. Do usłyszenia. Paweł Milcarek.